Dzień dobry Państwu. Sobota, 20 stycznia, godzina 10.08. Witam Państwa, Antoni Opaliński. To jest program Wschodni Radia Wnet. 20 stycznia 1661 roku król Polski, Wielki Książę Litewski Jan Kazimierz ogłosił, że Kolegium Ojców Jezuitów może się przedstawiać jako akademia. I to się uważa za początek, taki tradycyjny w historiografii, początek Uniwersytetu Lwowskiego. Potem te losy układały się dość różnie, też nie od razu akademia została akademią, ale w każdym razie taka data dzisiaj historyczna jest i my też porozmawiamy we Lwowie, ale w innym kontekście, chociaż Uniwersytet Lwowski też pewnie jakoś wystąpi. Proszę Państwa, jest taki piękny wiersz Zbigniewa Herberta, Potęga smaku. To jest wiersz o tym, że do tego, żeby sprzeciwić się złu, czasem wystarczy odrobina poczucia piękna. I ten wiersz zadedykowany jest, tam jest taka tajemnicza dedykacja, pani profesor Izdorze Domskiej. Pamiętam, że jak pierwszy raz się zastanowiłem właściwie, komu ten wiersz jest zadedykowany i zacząłem szukać, to stwierdziłem, że to wielka osoba, o której bardzo niewiele się mówi, bo to jedna z tych osób, o której w III RP nie za bardzo chciano pamiętać. A pani profesor Izdora Domska jest jedną z bohaterek i to bohaterką końcową ostatniego rozdziału książki Kobiety ze Lwowa. Autorka tej książki, pani Beata Kost, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim zajmiemy się kobietami ze Lwowa, proszę kilka słów powiedzieć o sobie.
Jestem ze Lwowa. Sama jestem urodzona we Lwowie. Urodziłam się w polskiej rodzinie i te wszystkie opowieści lwowskie no, w jakiś sposób były mi bliskie od dziecka, dzięki mojej babci, która bardzo się starała, żeby mi przekazać taką całą walizeczkę, tak? Taką całą teczkę grubą tych opowieści, które się rozrastały. Niekoniecznie jakby ja się chciałam specjalnie jakoś tak wsłuchiwać w te opowieści, jak to zwykle bywa w domu. Często, prawda, tutaj taki konflikt jakiś występuje, prawda, pomiędzy tymi, którzy opowiadają, pomiędzy tymi, którzy słuchają tych opowieści. Ale w pewnym momencie jakoś tak dojrzałam do tego, żeby zobaczyć właśnie tę wielkość Lwowa i tyle ciekawych opowieści, które wiążą się z tym miastem i nie tylko właśnie jeśli chodzi o zabytki, bo tak najczęściej Lwów postrzegamy, ale przede wszystkim o ludzi, o których bardzo często zapominaliśmy.
I to jest właśnie ta książka, chciałoby się powiedzieć, książka feministyczna, bo bohaterkami są kobiety, bardzo różne, że są kobiety, parę feministek też zdaje się tu się trafiło. To ja zacząłem od początku, a my zaczniemy od końca, wymieniając profesor Izydorę Domską, a my zaczniemy w takim razie od początku.
Od początku to jest bardzo trudno zacząć, dlatego że no właśnie tutaj powiedział pan o tym, że ta książka jest feministyczna. Tak, jest trochę o działaczkach feministycznych, ale dlaczego mówię o tym, że jest ciężko od początku zacząć? Bo w historiografii bardzo trudno jest znaleźć opowieści o kobietach w tej najwcześniejszej. Tak? Chodzi o to, że no wiemy przecież doskonale o tym, prawda, że kobiety nie uczyły się, nie były kształcone, bardzo często nie umiały pisać, no, w bardzo ograniczonym stopniu korzystały z tak zwanych dóbr kultury, tak? Często bardzo no, bez opiekuna nawet wyjść z domu nie mogły. Nie były w żaden sposób reprezentowane w sądach, ani też nie mogły na przykład być świadkami w sądach. Tak? No, to takie ograniczenie, prawda, swobód obywatelskich również miało miejsce i to wszystko przyczyniło się do tego, że no, naprawdę bardzo niewiele poza księgami miejskimi, tak, które są taką kroniką miast w tych dawnych epokach. Poza tymi kronikami miejskimi naprawdę niedużo da się powiedzieć. Oczywiście, jeżeli były to przedstawicielki znanych i zamożnych rodzin, to mogły coś ufundować, mogły się opiekować jakimś bractwem, no, mogły w jakiś taki ograniczony, ale już jakiś namacalny sposób, który możemy prześledzić, gdzieś tam się w dziejach miasta zapisać. I tak też się działo we Lwowie. Czyli z tych najdawniejszych czasów mamy właśnie no, bardzo zamożne mieszczanki, przede wszystkim, które gdzieś tam się w tych dziejach miasta zapisywały, no ale nie są jakieś to takie spektakularne. Tak,
albo rzeczywy. Mamy takie historie, gdzie kobieta w pewnym sensie występuje jako taki dodatek do mężczyzny, czy jako bohaterki różnych słynnych romansów.
Tak. I to jest właśnie najczęściej tak, to takie mamy początki i dlatego tych kobiet z tych najstarszych epok mamy bardzo niedużo we Lwowie, a ta pierwsza, o której opowiadam, to w ogóle jest taka, prawda, trochę na pół mityczna, można powiedzieć, kobieta, nawet nie wiem dokładnie, jak ona się nazywała. Tutaj występuje jako Faniola, bo w taki sposób przedstawił ją znany włoski humanista renesansowy Kalima. filmach Filippo Buonacorsi. No i tak już zostało, prawda, bo nie wiemy, czy była to Frania Świętoszanka, czy była to Hania Świętoszanka, czy jeszcze inaczej się nazywała. W każdym razie jako Faniola została przez niego uwieczniona.
Kilka słów może powiedzmy, że Kalimach przebywał w Polsce, przebywał między innymi na dworze arcybiskupa lwowskiego Grzegorza Sanoka.
Sanoka, tak.
I w pewnym momencie stał się wręcz doradcą króla.
Tak, tak, tak. Świetna taka kariera. W ogóle no, to był niezwykle wykształcony człowiek, ale ponieważ właśnie był zamieszany w spisek na życie papieża, w związku z tym musiał uciekać, stał się właśnie takim banitą, uciekinierem. No i trafił do Lwowa. Trafił do Lwowa dzięki koligacjom rodzinnym, bo też, prawda, warto tutaj pamiętać, że Lwów był takim miastem, które był położone na szlaku handlowym, więc bardzo często, prawda, ludzie, którzy się handlem zajmowali, trafiali do Lwowa i tak się też stało właśnie z kuzynem Filipa Kalimacha. No i właśnie dzięki niemu Kalimach znalazł takie schronienie we Lwowie, no i też właśnie pociechę wielką w tejże Fanioli, którą później uwiecznił w prawie 60 utworach poetyckich, które stanowią cykl Fanietum.
Więc tyle o niej, tyle o niej wiemy, ile poeta zechciał napisać, ale przy tej okazji opowiada też pani o roli Lwowa w renesansowej Polsce. Czyli książka zaczyna się właśnie w tym momencie, kiedy też Polska rozpoczyna swój złoty wiek, właśnie gdzieś tam na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.
Nie miałam żadnej ciekawszej postaci kobiecej, którą mogłabym pokazać początek Lwowa w czasach Kazimierza Wielkiego, czyli wcześniej, prawda, nieco. I dopiero właśnie od renesansu zaczynam swoją opowieść. No właściwie od takiego przełomu, prawda, tak jak tutaj pan mówi, ale właśnie no to też była taka myśl, która mi przyświecała, żeby pokazać trochę też na tło takie, prawda, pokazać właśnie to miasto, jak się rozwija i co te kobiety mogły w tym mieście i w Polsce zrobić ze sobą, tak? Jakie miały wpływy, jakie miały ograniczenia. No i to tak właśnie od Fanioli, od tego właśnie przełomu takiego renesansowego się zaczyna ta opowieść.
Tak, następny bohater romansu to już jest większa postać niż tylko włoski awanturnik poeta, bo jest to król.
Tak, tutaj mamy romans takiej lwowskiej mieszczanki Jadwigi Łuszkowskiej. No mieszczaństwo było taką siłą, prawda, Rzeczpospolitej.
Przynajmniej w tych większych miastach.
W tych większych miastach, tak. I zapewne z całą pewnością, prawda, gdyby tutaj ta historia nasza się potoczyła inaczej, to, no, to też mieszczaństwo, prawda, mogłoby być taką siłą wiodącą. Ale tu mamy akurat właśnie taką mieszczankę, która ma trochę problemów finansowych jej rodzina. Ona mieszka co prawda w Rynku, ale tam właśnie możliwości rodzinne jakoś tak się kurczą akurat w tym momencie, w którym się zaczyna nasza opowieść, a moment jest taki dość sprzyjający, bo do miasta przybywa król Władysław Waza. No i takim właśnie oto sposobem zaczyna się historia romansu króla właśnie z mieszczanką Jadwigą Łuszkowską, którą zupełnie przypadkowo poznał we Lwowie.
Żebyśmy nie zostali tylko przy romansach, to cofnijmy się teraz do pierwszego rozdziału. Pierwszy rozdział nie jest jakby pierwszym chronologicznie, bo najpierw poświęca pani czas pani Łucji Charewiczowej, bardzo znanej polskiej historyk. Czy pani jest za formą historyk czy historyczka?
Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, że w tej chwili te formy jakoś obok
przyszły tu panie z Gazety Wyborczej i powiedziały, że to ma znaczenie.
Obok siebie równolegle mogą istnieć. Coraz częściej są używane i ja myślę, że no jednak historyczka jest taką formą, która pewnie wejdzie do obiegu, podobnie jak inne formy żeńskie. To jest po prostu kwestia przyzwyczajenia, bo no po prostu tak się dzieje, prawda, że coraz więcej kobiet jednak wchodzi do tego zawodu, tak? I o ile było kiedyś, to pewnie w czasach Łucji Charewiczowej pewnie nawet nie przypuszczała, że tak może być, że ktoś ją może nazwać historyczką. Ja staram się nie nadużywać tych form żeńskich wobec moich bohaterek właśnie z tego powodu, że być może same nie chciałyby tego, żeby tak o nich mówić. Natomiast nie jestem przeciwniczką żeńskich form.
Łucja Charewiczowa była z jednej strony, tak jak tutaj pani pisze, kronikarką miasta, ale była też jedną z pierwszych badaczek polskich, czy też badaczy, która w ogóle poświęciła się historii kobiet jako takiego
bardzo
oddzielnego
postać,
działu
tak.
historii, czy można powiedzieć, zanim to się w ogóle w naukach historycznych stało modne.
Tak, tak, bardzo ciekawa postać i właśnie kobieta, która te studia nad obecnością kobiet w naszej tradycji, w naszej historii rozpoczęła, próbowała je też wprowadzić na jako dyscyplinę naukową, tak, bo to taka właśnie myśl jej przyświecała. Bardzo ciekawa postać i bardzo tragiczne losy wiążą się z Lucją Cherewiczową. Niezwykle uzdolniona osoba, która właśnie zrobiła karierę na Uniwersytecie Lwowskim w dwudziestoleciu międzywojennym, co nie było dość częstą sprawą. Lucja Cherewiczowa była drugą kobietą, która otrzymała habilitację na Uniwersytecie Lwowskim. To był 1937 rok. Przed nią była Karolina Landskorońska. Także no, bardzo niechętnie w ogóle się patrzono, mimo tego, że Uniwersytet Lwowski dość szybko jakby zaakceptował obecność kobiet na uczelni i doktoraty kobiet, ale habilitacja to już był jakiś taki próg magiczny, którego no, jakoś profesorom lwowskim nie udało się zaakceptować. I właśnie Lucja Cherewiczowa tę habilitację osiągnęła, zdobyła i wróciła na uczelnię. Związana była zawodowo z Muzeum Historycznym Miasta Lwowa, ale tutaj też wspominałam o tym właśnie, że jej losy były takie tragiczne. No, rozpoczyna się II wojna światowa, ona miała zaledwie ponad 40 lat, kiedy to się stało i wyjeżdża z Lwowa do Warszawy. Tutaj w Warszawie zaangażowała się w tajne nauczanie, wprowadzenie tajnego nauczania, no i też właśnie tutaj zostaje aresztowana, trafiła na Pawiak, a potem z Pawiaka do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau.
Pani książka, jeśli tak się psnuje, przez stulecia jest pierwsza Rzeczpospolita i potem czasy zaborów, potem druga Rzeczpospolita. Właściwie to jest historia Lwowa i historia Polski przez te żywoty tych kobiet. Ja tutaj chciałem, to nie jest w żadnym wypadku zarzut, ale zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o te kobiety związane z nauką, z Uniwersytetem Lwowskim, to mogłaby się gdzieś jeszcze znaleźć Stefania Skwarczyńska,
tak,
też wielka dama polskiej
Skwarczyńska,
nauki.
Tak, Stefania Skwarczyńska pewnie znajdzie się w kolejnych częściach książki, bo no zawsze to jest taki problem, tak? To
problem wyboru, oczywiście.
Problem wyboru i problem po prostu zamknięcia pewnego etapu gromadzenia materiałów i potem w jakiś sposób, prawda, trzeba je jeszcze troszeczkę tak uczesać, prawda, jakoś uporządkować, no i tak, żeby to już był właśnie jakiś materiał na książkę, więc ponieważ pojawiła się tutaj i Lucja Cherewiczowa, i Karolina Landskorońska, i Izydora Domska, to już właśnie zrezygnowałam ze Stefanii Skwarczyńskiej, ale na pewno się pojawi też w kolejnych częściach.
Jak tu pani zwróciła uwagę, na początku w tych czasach, nazwijmy to feudalnych, pozycja kobiety społeczna była niższa niż pozycja mężczyzna, ale jednak w tej dawnej Polsce, przynajmniej w tych najwyższych kręgach społecznych, wśród magnatów, te kobiety bardzo często osiągały samodzielną pozycję, no bo one zarządzały majątkami, kiedy mężczyźni ginęli. Wzrastała ich pozycja społeczna, kiedy na przykład zostawały wdowami, bo wtedy już, jeżeli miały majątek, miały coś niecoś do powiedzenia. I tutaj jest kilka takich silnych kobiecych osobowości właśnie z czasów tej pierwszej Rzeczpospolitej.
Jest trochę takich kobiet, między innymi Elżbieta Sieniawska, ale tutaj no, trudno powiedzieć właśnie, bo ta pozycja kobiet, ona była taka trochę, jeżeli w ogóle się możemy mówić o tym, prawda, że stawała się silniejsza, to ona tak trochę z przypadku się stawała, ta kobieta silniejsza i po prostu no, jakby też gdzieś ta sytuacja rodzinna determinowała, prawda, w jakiś sposób jej wybór, albo brak wyboru, tak, bo jeżeli był to ogromny majątek, to trzeba było nim jakoś zarządzać. No i jeżeli ta kobieta była na tyle rozsądna, że zdawała sobie sprawę, że jeżeli nie zrobię tego sama, to zaraz się zaczną intrygi, tak, bo rodzina, kuzyni, tak, zaczną się interesować tym, co się dzieje pod nieobecność pana męża, to, no, to taki był dość ograniczony wybór. Natomiast jeśli chodzi o wdowieństwo kobiet, to też jest taka tutaj troszeczkę, bym powiedziała, niepewna sytuacja była kobiet wdów, dlatego że właśnie to, że majątek zazwyczaj stał dość spory za nią, to też się przyczyniało do tego, że to zainteresowanie nieżonatych, a czasem nawet żonatych kawalerów, prawda, stawał się taki bardzo namacalny i nawet zbrojnie, prawda, nachodzono takie wdowy, zmuszając je, prawda, właśnie do tego, żeby podjęły wreszcie decyzję o tym, komu swoją rękę wreszcie po raz kolejny oddadzą. Więc oczywiście można powiedzieć o tych silnych kobietach, które które tam, prawda, przez ten XVI, XVII, a nawet XVIII wiek jeszcze przewijają się przez Rzeczpospolitą, ale no to nie były takie wybory, które, to po prostu nie były wybory, tak, to były jakieś wymuszone sytuacje i to po prostu zależało od tego, na ile była silna ta kobieta, która mogła zadecydować o tym, czy rzeczywiście sobie, prawda, jakiś taki oddział sama też zgromadzi i będzie odpierała tego przyszłego konkurenta, czy też po prostu właśnie się pogodzi z tym i wyjdzie za mąż po raz kolejny.
Czas na odrobinę sztuki teraz w naszej rozmowie. Wśród bohaterek pani książki są też wielkie damy polskiej sceny.
Tak, jest sporo dość aktorek. To jest też no jakby taka oczywista rzecz, dlatego że bardzo łatwo jest opisać aktorkę akurat, jeśli chodzi o badania tutaj właśnie nad dziejami kobiet, bo aktorstwo było no, taką dziedziną, która zawsze jakoś tam, prawda, intrygowała między innymi tych, którzy, prawda, właśnie potem pisali wspomnienia, czy pamiętniki, czy kroniki w gazetach, tak, no to te panie na scenie ze względu właśnie na to, że były no nieco inne, właśnie wyjątkowe niż te wszystkie kobiety, które otaczały, prawda, naszych kronikarzy, no to też właśnie tutaj mamy dość dużo materiałów, tak, i z tego można skorzystać, o wiele łatwiej jest właśnie no, przygotować właśnie taką sylwetkę aktorki od tutaj właśnie jakichś tych prowadzenia badań, czy prawda, poszukiwania materiałów na temat właśnie zwykłych takich mieszczanek, które miały jakieś tam wpływy w mieście.
I jakie były związki Heleny Modrzejewskiej z Lwowem?
Helena Modrzejewska, mimo tego, że nie jest kojarzona ze Lwowem, prawda, bo najczęściej właśnie kojarzy nam się z Krakowem, a później już, prawda, z pracą w Stanach. Ze Lwowem miała dość taki emocjonalny związek, bo to się wiązało w ogóle z początkiem jej kariery. Scena lwowska wydawała jej się, właśnie teatr lwowski wydawał jej się takim miejscem magicznym, tak, taką właśnie uważała, że Lwów jest wielkim miastem, gdzie chciałaby zadebiutować jako aktorka i tak się rzeczywiście stało, bo zanim zaczęła grać na stałych scenach, na tych scenach, które znamy dobrze, występowała w objazdowych zespołach teatralnych. I właśnie pierwszą sceną teatralną, na której Modrzejewska się pojawiła jako aktorka właśnie z prawdziwego zdarzenia, debiutująca, ale już właśnie na stałej, dużej scenie, to był właśnie Teatr Skarbkowski we Lwowie. No i ten związek z miastem, te jej powroty do Lwowa na krótsze, dłuższe pobyty, już potem nawet ze Stanów bardzo chętnie też i często, prawda, przyjeżdżała do kraju, zazwyczaj, prawda, takie tournée odbywała po większych miastach, tam gdzie mogła grać. No i właśnie też bardzo często przyjeżdżała do Lwowa, więc nawet były takie propozycje kierowane wobec Heleny Modrzejewskiej, żeby została dyrektorką sceny lwowskiej. No niestety nie, tak się nie stało, tych propozycji nigdy jakoś tak na serio nie traktowała, ale ze Lwowem była rzeczywiście bardzo emocjonalnie związana.
A kim była Maria Bartusówna? Bo tu niektóre są takie osoby, które jakoś są bardziej znane takim przeciętnym, ale jednak jakoś ludziom lubiącym historię. I część jest takich nazwisk, o których wiedzą tylko ci, którzy naprawdę w tą historię się wgłębiają. Proszę opowiedzieć o Marii Bartusównie.
Maria Bartusówna to była taka poetka zapomniana dzisiaj. Gdybym tak miała króciutko powiedzieć o Bartusównie, o jej twórczości, to powiedzieć by można było, że ta jej poezja jest taka bardzo nierówna. Ma bardzo dużo dobrych wierszy, dość dużo takich słabszych utworów, które dzisiaj już na pewno nie przemówią do czytelnika, ale bardzo taka ciekawa postać. Próbowała się usamodzielnić, nie chciała właśnie wyjść za mąż z przymusu, jak mówiła, bo rodzina oczywiście...
Jaki to jest czas, proszę
powiedzieć. To jest XIX wiek, więc mówimy tutaj o czasach, kiedy te małżeństwa, prawda, bardzo często były jakoś tam organizowane przez rodziny ze względu, prawda, właśnie na to, że Maria pochodziła z takiej dość ubogiej rodziny, no to tam próbowano jej zapewnić lepszy byt, ale ona nie chciała tego i stwierdziła w pewnym momencie swojego życia, jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna, miała zaledwie 20 lat, że woli sama się utrzymywać w trudnych bardzo warunkach. Została najpierw taką przedszkolanką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i właśnie pracowała z takimi bardzo małymi dziećmi, a potem zrobiła też egzamin nauczycielski, mogła pracować już ze starszymi dziećmi. No to było bardzo skomplikowane, bo nauczycielki bardzo mało zarabiały. Poza tym no, zawód nauczycielski to trochę tak przypieczętowało, to wywał los starej panny w zaborze austriackim, dlatego że no, zasada była taka, że no, ograniczenia jakby te takie właśnie formalne były tworzone w taki sposób, żeby nauczycielka nie wychodziła za mąż, tak? Czyli jakby w momencie, kiedy wychodziła za mąż, to po prostu traciła posadę. Czyli jakby automatycznie uważano, prawda, że skoro wychodzi za mąż, no to, prawda, mąż już zarabia i wystarczy, tak? Już nie musi pracować. Natomiast ponieważ ona nie znalazła tego swojego wybranka, któremu mogłaby właśnie rękę i serce ofiarować, w związku z tym właśnie tak trochę tułając się z miejsca do miejsca, z miejscowości do miejscowości, próbowała znaleźć dla siebie jakieś właśnie zatrudnienie. Pisała bardzo dużo, była zaprzyjaźniona z wieloma znanymi poetami, którzy w XIX wieku tworzyli i była dość ceniona jej twórczość. Nawet taki spór właśnie się toczył pomiędzy Bolesławem Prusem a innymi znanymi pozytywistami czy postromantykami, którzy zarzucali Prusowi, że nie docenia twórczości Marii Bartusówny. No ale to nie pomogło jej. To nie było, poezja nie była czymś, z czego można się było utrzymać, mimo że ona dość dużo drukowała. I nawet wypłacano jej jakieś honoraria, no ale niestety potem też przyszła choroba, ona chorowała na gruźlicę, która była wówczas nieuleczalną chorobą. Także taka jej bardzo dobrze zapowiadająca się kariera poetycka, bo być może ten talent zostałby, prawda, w przyszłości jakoś tam wyszlifowany, no zgasła wraz z Marią, która w bardzo młodym wieku umiera na gruźlicę.
Jest jeszcze taki inny żywot poetycki, to już jest nieco późniejsza epoka, to jest burzliwy czas młodej Polski i Maryla Wolska.
Maryla Wolska jest przedstawicielką takiego domu, który bardzo lubię, bo to jest taki dom, taka rodzina, która pokazuje taką ciągłość Lwowa. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to są też takie elementy, które pokazują, na ile, mówię tutaj o przodkach Maryli, na ile właśnie cudzoziemcy, jak bardzo cudzoziemcy polonizowali się we Lwowie i nie tylko we Lwowie, prawda, w całym zaborze austriackim. Ja mówię akurat o tym kręgu, dlatego że znam go najlepiej, więc tutaj chciałabym się przy tym zatrzymać. Bardzo ciekawy jest to wątek i okres, bo mówimy właśnie o wieku, przełomie wieku XVIII-XIX i potem o wieku XIX, kiedy właśnie przybywają z różnych części Imperium Austriackiego przedstawiciele różnych narodowości, Czesi, Niemcy, Francuzi, którzy gdzieś tam, prawda, na teren też Austrii trafiają. No i oni się właśnie bardzo szybko polonizują we Lwowie, jak mówiono, właśnie za sprawą kobiet właśnie. I z takiego też domu wywodziła się matka Maryli, Wanda Monet. Sama Maryla już nie miała, zresztą jej matka również, tak, nie miała żadnych wątpliwości co do tego, jakiej jest narodowości. Był to jeden właśnie z takich najciekawszych polskich domów we Lwowie, jeśli chodzi właśnie o takie właśnie artystyczne krąg, który właśnie został stworzony. Ten dom nazywał się Zaświecie i Maryla Wolska, właśnie o której mówimy, Maryla Wolska była taką poetką, którą kojarzymy właśnie z okresem Młodej Polski, więc taki salon, który powstał na Zaświeciu, to był też salon, który skupiał właśnie wokół Maryli Wolskiej Leopolda Staffa, Ostapa Ortwina, Józefa Rufera, Jana Kasprowicza. To był ten okres właśnie też taki, kiedy wszyscy ci twórcy we Lwowie mieszkali i wszyscy oni spotykali się właśnie w sadzie albo w salonie na Zaświeciu.
Kobiety, a niepodległość, to byłoby takie chyba oddzielne zagadnienie, o którym powinniśmy porozmawiać, ale nie wiem, czy zdążymy porozmawiać dzisiaj. Może zrobimy jakąś oddzielną audycję o lwowskich kobietach i ich roli w odzyskaniu niepodległości. Jeśli chodzi o II Rzeczpospolitą, kiedyś jeden z moich mistrzów historycznych zwrócił mi uwagę, że najbardziej feministycznym ugrupowaniem była Narodowa Demokracja. Tam było najwięcej działaczek, posłanek, polityczek, jakby się chciało dzisiaj powiedzieć.
To prawda, rzeczywiście też jakoś tak nawet pobieżnie jakby tutaj, prawda, na razie właśnie w sprawy polityczne wchodząc, to można to tak określić, ale to w ogóle był taki ruch, prawda, właśnie początek wieku XX i potem okres odzyskania niepodległości, o którym tutaj pan wspomniał, który jakoś tak zmobilizował właśnie kobiety do działania i ponieważ one były rzeczywiście no, dość takie twarde, no po prostu warunki, w których żyły, jakby, prawda, określały w jakiś sposób ich byt, to nic dziwnego też, prawda, właśnie, że z taką ogromną właśnie siłą i z takim jakimś impetem właśnie weszły w tę politykę i próbowały właśnie i powalczyć właśnie, prawda, o wybory, potem o miejsca w radach miejskich, tak, jako radne miejskie, potem właśnie też w Sejmie, więc no to był rzeczywiście taki okres, który jakoś tak potrafił właśnie zmobilizować kobiety.
Powiedzmy też, że, bo skoro mówiliśmy tutaj o upośledzeniu historycznym kobiet w dziejach, że Druga Rzeczpospolita, jak powstała, to nie miała wątpliwości i kobiety od razu uzyskały
tak,
prawa wyborcze.
Józef Piłsudski tak, od razu w 1918 roku nadał kobietom prawa wyborcze. Myślę, że to też było naturalne, prawda, bo tak dużo było kobiet właśnie w kręgu działaczy niepodległościowych i tak wiele kobiet było zaangażowanych właśnie w sprawy polityczne i tutaj, prawda, właśnie w tej książce też pojawia się, prawda, i postać Aleksandry Zagórskiej, która dość blisko była właśnie z Józefem Piłsudskim związana i która rzeczywiście zasługuje na osobną opowieść, czy postać Marii Dulębianki, ta, która właśnie walczyła o prawa wyborcze dla kobiet przez całe swoje życie, ale no, jeśli chodzi, prawda, o takie nasze dzisiejsze wyobrażenie, prawda, jakie mają poglądy feministki, no to na pewno Dulębianka jakoś tak odbiega od tego, co myślimy dzisiaj, więc to też jest jakby taka troszeczkę osobna opowieść i pewnie kiedyś może do niej wrócimy, ale w roku odzyskania przez Polskę niepodległości i to w takim, prawda, jubileuszowym wielkim, prawda, tutaj mamy stulecie w tym roku, to rzeczywiście warto te kobiety przypomnieć, bo ich zasługi są naprawdę nieprzeciętne i naprawdę o nich zupełnie zapomnieliśmy, a jest to bardzo ciekawy materiał, nie tylko właśnie na opowieści, ale myślę, że i też pewnie na filmy, na seriale, także myślę, że do tych postaci należy wracać, bo po prostu im się to należy.
Książka Beaty Kost, Kobiety ze Lwowa, wydane przez wydawnictwo Marginesy, wydana w sposób bardzo piękny i staranny także od strony edytorskiej. Tutaj żeśmy właściwie wymieniliśmy 1/3, może 1/4 bohaterek tej książki. O tej roli kobiet w odzyskaniu niepodległości mam nadzieję, że będziemy jeszcze tutaj w programie wschodnim z panią rozmawiać. Nie opowiedzieliśmy w końcu o profesor Izydorze Domskiej, o Karolinie Lanskorońskiej. To takie dwie bohaterki,
będą te nasze kobiety na odzyskanie niepodległości.
Przyniosły Lwów już trochę do naszych czasów.
Tak jest, tak jest. Zarówno Karolina Lanskorońska, jak i Izydora Domska kończą tę opowieść, bo też ja chciałam zakończyć na okresie II wojny światowej. Moim zdaniem dzisiejszy Lwów jakby nie ma nic wspólnego, prawda, z tym Lwowem, który był przed II wojną światową. W związku z tym, no jakby zamykają dla mnie w taki sposób oczywisty to miasto. To właśnie tylko postacie kobiet, które się, historię tego miasta, tylko postacie kobiet, które się przed II wojną światową urodziły. I obydwie panie, które właśnie miały ogromne zasługi w nauce, tak? Karolina Lanskorońska jako historyk sztuki, Izydora Domska jako wybitna polska filozofka właśnie z okresu jeszcze przed II wojną światową, ale potem już po II wojnie światowej związana z ośrodkami w Krakowie głównie, tak, ale też właśnie w Gdańsku i w innych miastach Polski, no to też właśnie obie te postacie były, no chyba najbardziej się nadawały na takie właśnie zakończenie i podsumowanie właśnie tych opowieści o Lwowie. Izydora Domska jest postacią niezwykłą. Ona była uczennicą Kazimierza Twardowskiego, przedstawicielką Lwowsko-Warszawskiej Szkoły Filozoficznej i rzeczywiście była taką osobą, która, o których się czasem mówi, prawda, że niezależnie od okoliczności wiedzą jak. I ona całym swoim życiem właśnie dała takie świadectwo prawdzie w bardzo trudnych okolicznościach, bo w okresie Polski Ludowej, kiedy była szykanowana, usuwana, odbierano jej możliwość pracy ze studentami, mimo wszystko nie ugięła się i pozostała wierna sobie, wierna swoim zasadom. I tak jak tutaj właśnie już pan wspomniał, to właśnie jej zadedykował swój wiersz Zbigniew Herbert, wiersz pod tytułem Potęga smaku.
Od poezji zaczęliśmy, na poezji skończymy, a rozmowę będziemy, mam nadzieję, jeszcze w którymś z programów wschodnich kontynuować. Bardzo serdecznie dziękuję pani Beata Kost, pisarka, dziennikarka, autorka książki Kobiety ze Lwowa i wiceprezes Fundacji Dziedzictwo Kresowe, z którą program wschodni od czasu do czasu współpracuje, była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, również do usłyszenia.
A my teraz posłuchamy, ponieważ zima za oknem, to przez chwilę niech będzie święto wiosny.
Program wschodni Radio Wnet, sobota o 10:07.
Program wschodni Radio Wnet, godzina 10:39. Kończymy rozmowę o dawnym Lwowie i zajmiemy się sprawami jak najbardziej współczesnymi. Naszym rozmówcą jest pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert i analityk rynku energetycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
sprawa bezpieczeństwa energetycznego. To jest taka sprawa, która co jakiś czas powraca do polskiej debaty publicznej. Jak w tej chwili wygląda sytuacja wokół inwestycji Nord Stream 2?
Nord Stream 2, czyli ten gazociąg z Rosji do Niemiec, już drugi przez Morze Bałtyckie, który nie zaczął być jeszcze budowany. Od samego początku dzieli państwa europejskie. Mamy w tym momencie, pomimo poprawy relacji z Niemcami, przynajmniej na tej płaszczyźnie gestów, mamy stały spór o ten gazociąg. Doszliśmy do momentu, w którym Komisja Europejska, tak samo jak Polska, domaga się podporządkowania tej inwestycji prawu europejskiemu w taki sposób, który gwarantuje, że klienci europejscy będą chronieni przed nadużyciami, które zostały stwierdzone w toku śledztwa antymonopolowego przeciwko Gazpromowi, czyli tej rosyjskiej firmie, dotychczasowemu monopoliście w Europie Środkowo-Wschodniej. I Niemcy robią wszystko, aby ten gazociąg nie był podporządkowany prawu europejskiemu, aby zarabiać jak najwięcej na tanim gazie z Rosji, bo ono rzeczywiście będzie tani, z pogwałceniem wspólnych interesów, na których obronę umówiliśmy się w Unii Europejskiej, między innymi w ramach inicjatywy Unii Energetycznej. I są wysiłki na rzecz podporządkowania Nord Stream 2 prawu europejskiemu za pomocą zmiany prawa, za pomocą rewizji dyrektywy gazowej. Polacy, Komisja chcą razem, jednym głosem, żeby stało się to jak najszybciej. Niemcy domagają się kolejnych analiz, a wszystko po to, aby to prawo weszło w życie już po tym, jak zacznie być budowany Nord Stream 2 i wtedy już ono go nie będzie obowiązywać, bo oczywiście prawo nie działa wstecz.
Mówi pan Niemcy, ale przecież w tej inwestycji uczestniczą również Francuzi, uczestniczy też koncern brytyjsko-holenderski. Nie jest więc to tylko niemiecki pomysł na życie.
Oczywiście. To jest też tak, że nie wszyscy Niemcy popierają Nord Stream, nie wszyscy Brytyjczycy, nie wszyscy Francuzi. Ale są bardzo silne biznesowe interesy za tym projektem, których bronią rządy, jak w Berlinie rząd, czy w Londynie, czy w Paryżu, w sposób bardziej lub mniej pośredni, to znaczy w ukryty sposób okrywają to przedsięwzięcie parasolem ochronnym, który Komisji Europejskiej nie pozwala działać tak stanowczo jak w przypadku Microsoftu, Google, gdzie Komisja jest twarda. W przypadku Gazpromu nagle wchodzi w jakąś melasę, jej ruchy są spowolnione, decyzji brakuje. Na przykład to śledztwo antymonopolowe, o którym wspomniałem, toczy się przecież od 2012 roku. Nie może się zakończyć przez to, że Komisja nie może tutaj się zdecydować. No właśnie to wynika z tych nieformalnych wpływów, ale w przypadku Niemiec ten wpływ niestety już jest bardzo widoczny. Minister spraw zagranicznych Niemiec, a wcześniej wicekanclerz Sigmar Gabriel, wielokrotnie bronił Nord Stream 2 przed krytyką w Europie, bronił przed pomysłem sankcji amerykańskich, zapewniał Władimira Putina, na co są stenogramy, Kreml specjalnie je opublikował, zapewniał Putina, że nie pozwoli Komisji Europejskiej mieszać się do tego projektu. A Polacy właśnie robią wszystko, aby Komisja Europejska stanęła w obronie interesu wspólnotowego, ale przez to także polskiego. I to, że my, Warszawa i Bruksela, razem krytykujemy dzisiaj Nord Stream 2, no to jest przykład na to, w jaki sposób można wykorzystywać wspólnotową politykę do realizacji celów narodowych.
Polska równocześnie liczy na powrót do tego norweskiego wątku w naszej polityce energetycznej. Jak tutaj wygląda stan w tej chwili?
Nie tylko liczymy, ale też realizujemy projekt Baltic Pipe, czyli korytarz norweski. Gazociąg, który ma połączyć norweskie złoża, w których udziały posiada także polskie PGNiG, z Danią, a Danię z Polską. Projekt ma być gotowy do października 2022 roku. Jest to trzecie podejście w historii i w historii jesteśmy najbliżej realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ PGNiG zgłosił się po przepustowość tej rury w toku procedury open season, co oznacza, że ekonomiczne otoczenie tego projektu jest zabezpieczone, bo na pewno PGNiG będzie importował tą rurą 8,2 miliardów metrów sześciennych rocznie, o tyle zawnioskował. Dla inwestorów jest to jasny sygnał, że przedsięwzięcie będzie miało racjonalność ekonomiczną, będzie się opłacało. I to pozwoli w tym roku, zgodnie z zapowiedziami rządu, mam nadzieję, że to się uda, podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną. I w przyszłości może być tak, że ten norweski gaz połączony z dostawami LNG pozwoli znacznie zmniejszyć zakupy w Rosji, a na pewno poprawić ich warunki.
Czy te inwestycje są jakoś ze sobą sprzeczne? To znaczy, czy fakt, że te dwie rury, przepraszam za kolokwialne określenie, się skrzyżują, to jakoś wyklucza jedną z nich, czy nie?
One się będą mogły technicznie krzyżować. Na pewno budowa Baltic Pipe będzie wymagała konsultacji szlaku z Nord Streamem pierwszym, czyli tą magistralą, która już istnieje. I teoretycznie jest to kwestia czysto techniczna, ale mogą się pojawić jakieś formalizmy, jakieś próby opóźniania tej decyzji. No ale mamy tu do czynienia już nie tylko z Gazpromem, ale także z firmami europejskimi, które nie mogą sobie pozwolić na pewne nadużycia, więc patrząc z punktu widzenia technicznego, te rury magistrale spokojnie mogą się krzyżować, natomiast będą prawdopodobnie rywalizować o ten sam rynek gazu, to znaczy o Europę Środkowo-Wschodnią, a zatem gaz z Nord Stream 2 będzie konkurował z gazem z Baltic Pipe o klientów w Polsce, Czechach, Słowacji, na Ukrainie prawdopodobnie też. No i ten, kto dostarczy lepszą cenę, ten będzie miał więcej klientów.
Przejdźmy teraz na chwilę na południe. Premier Morawiecki rozpoczął swoje orzędowanie od wizyty w Budapeszcie. Tam mówiono o jakichś perspektywach również współpracy, jeśli chodzi o politykę energetyczną. Skądinąd wiemy, że w tej materii Budapeszt spogląda dosyć na wschód.
Nie liczyłbym za bardzo na słowa Orbana. On rzeczywiście w polskiej telewizji publicznej powiedział, że dla Węgrów LNG, dostęp do LNG z Polski to jest sprawa życia i śmierci. On wie, że na Polaków działają takie slogany, ale faktycznie nie jest to dla nich kwestia życia i śmierci. Oni podpisali pewną umowę, może nie wiążącą, ale pokazującą pewien kierunek na Turkish Stream, czyli gazociąg południowy z Rosji przez Turcję do Europy. Zainteresowanie Węgrów może sprawić, że w przyszłości powstanie odnoga z Turcji do Europy na rosyjski gaz. I Węgrzy liczą na te dostawy, udostępniają swoje magazyny Gazpromowi, chcą na tym zarabiać. Podpisali nową umowę z Rosjanami na bardziej atrakcyjnych warunkach. Ich kierunek polityki gazowej jest jasny i LNG z Polski, jeśli będzie atrakcyjne, to pewnie też tam dotrze. Tylko warto pamiętać też o tym, że to jest rynek na kilka miliardów metrów sześciennych gazu. Dla Polski może przypaść mały kawałek tego tortu przez to, że jest tam gaz rosyjski. Może się pojawi azerbejdżański i dopiero nasz. Ale no zawsze warto szukać też innych rynków. Tylko, że nie warto przeceniać tego kierunku. Z Wiktorem Orbanem Polacy często grają w grach z Komisją Europejską, ale jeśli chodzi o politykę gazową, no nie należy przeceniać tych słów pana premiera, który chciał być może być miły dla Polaków, ale faktycznie to on współpracuje w gazie z Rosjanami tak samo jak w atomie.
Ale dobrze, że chciał być miły. Niezbyt mili są przeważnie dla nas politycy litewscy, bo tutaj cały czas nie możemy dogadać się, jeśli chodzi o różne liczące się dla nas sprawy, czy tutaj, jeśli chodzi o politykę energetyczną, jakieś perspektywy współpracy istnieją, bo to różnie bywało.
A właśnie mieliśmy nowe otwarcie. Nowy rząd litewski, w którym minister infrastruktury jest politykiem propolskim, można tak jasno powiedzieć. Nowy rząd litewski dokonał z Polakami nowego otwarcia. Mamy przełom w sprawie PKN Orlen i Morzejek na Litwie. Litwini w końcu po przegranej sprawie w sądzie zgodzili się odbudować tory, które sprawią, że dostawy produktów naftowych z rafinerii w Morzejkach, która należy do Orlenu, będą tańsze, a zatem bardziej konkurencyjne do oferty na przykład białoruskiej i pozwoli nam to ten obiekt wykorzystywać z większą rentownością. Widać to w wynikach Orlen Lietuva, widać to w lepszych kontaktach strony litewskiej. Tam był problem z kolejami litewskimi, które nie chciały się zgodzić na to, żeby te tory odbudować. To była polityka, to mogły być też służby, bo ówczesny prezes kolei litewskich odszedł w atmosferze skandalu, odszedł w atmosferze oskarżeń o powiązania z rosyjskimi służbami. Nowe władze na Litwie, nowy prezes kolei litewskich deklaruje wolę współpracy z Polakami. Litwini pamiętają na szczęście o tym, że Orlen Lietuva jest największym pracodawcą nad Wilią i to ich jednak skłania do współpracy. Teraz te relacje są dużo lepsze niż jeszcze 3-4 lata temu.
No cóż, zobaczymy, jakie będą tego efekty. Tymczasem w kraju skończył się pewien etap, jak to pan napisał, niekończącej się rekonstrukcji, która zdaje się jest trochę sposobem na zarządzanie. Jak tutaj wyglądają kwestie umocowania tych, którzy są odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa energetycznego? Czy tutaj doszło do jakichś zmian?
To jest właśnie bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo polityka klimatyczna zdaje się przesuwać do resortu ministra Emilewicz, czyli innowacji i technologii. Na przykład pełnomocnik do spraw czystego powietrza, który był do tej pory w Ministerstwie Środowiska, teraz ma być właśnie w jej resorcie. Nie wiemy, jaki będzie ciąg dalszy rekonstrukcji, bo właśnie w tym tekście, o którym pan redaktor wspomina, pisałem, że ta rekonstrukcja wydaje się być niekończąca, że ten proces, który widzieliśmy 9 stycznia, czyli właśnie odwołanie kilku ministrów, powołanie nowych, to jest kolejny etap, ale nie koniec. Wygląda na to, że mogą być przesunięcia kompetencji między Ministerstwem Energii a nowymi resortami powstałymi po Ministerstwie Rozwoju. Nie wiadomo, co się stanie z Ministerstwem Środowiska. Ono pod wodzą pana ministra Kowalczyka zaczęło zajmować się głównie leśnictwem, głównie łowiectwem. Zmienił się prezes Lasów Państwowych, ale wygląda na to, że polityki klimatycznej, a nawet energetyki, środowisko zdaje się nie ruszać. Nie wiadomo, co będzie z negocjacjami klimatycznymi, czy to nie przejdzie pod innego ministra. Nie wiadomo też, co stanie się z koncesjami, na przykład na gaz, ale nie tylko na miedź. To także te surowce mogą nagle wyjść z tego ministerstwa. I fakt, że właśnie to zarządzanie poprzez kryzys, zarządzanie partią poprzez kryzys, poprzez permanentną niepewność między grupami interesu wewnątrz partii rządzącej, to może sprawić, że będziemy mieli różne plotki, jeszcze więcej informacji o tym, że coś trafi pod skrzydła minister Emilewicz, coś tam poleci do Ministerstwa Energii. Ten stan permanentnej niepewności jest na korzyść polityki partyjnej w partii rządzącej, no ale oczywiście dla biznesu to jest wieczna niepewność i na przykład w spółkach Skarbu Państwa wszyscy czekają na stabilność, która pozwoli na przykład rozstrzygnąć kwestię projektu jądrowego. Tutaj też mieliśmy deklarację ministra energii, ale przez to, że nie wiadomo, jaki będzie jego los, nie wiadomo, czy mówi w imieniu całego rządu, czy tylko w swoim, no to ta deklaracja w sprawie atomu dalej nie daje jasnej pewności, czy my ten atom będziemy budować, czy nie. I tak może być w każdym innym projekcie, jeżeli ten stan permanentnego kryzysu i niepewności będzie utrzymany.
A jaka będzie pozycja dotychczasowego pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, bo tak ładnie brzmiał tytuł ministra Piotra Naimskiego?
Tak. On jest odpowiedzialny za gazociągi przesyłowe, za ropociągi przesyłowe i za sieć elektroenergetyczną, a razem z tym jest mu podległy Gaz-System, Polskie Sieci Elektroenergetyczne i PERN. I to wydaje się nie zmieniać. W tym tygodniu Jerzy Kwieciński, nowy minister, powiedział, że w jego resorcie będzie minister Naimski i to dało pole do spekulacji, że być może zostanie wiceministrem u Kwiecińskiego, czyli byłaby to jakaś degradacja z roli niezależnego pełnomocnika rządu tuż pod panem premierem podpiętego, ale biuro pana ministra Naimskiego zdementowało, zapewniło, że obsługę administracyjną jego urzędu będzie pełnić ministerstwo właśnie Jerzego Kwiecińskiego, ale jego pozycja w rządzie się nie zmienia. I bardzo dobrze, bo przy tych wielkich projektach infrastrukturalnych potrzebny jest niezależny operator, tak jak na przykład Gaz-System, ale też niezależny kierownik, który będzie się tymi procesami zajmował.
No cóż, będziemy się przyglądać, jakie są efekty. Bardzo dziękuję. Wojciech Jakubik, redaktor portalu Biznes Alert, był naszym rozmówcą. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
I na ten portal należy zaglądać, jeżeli ktoś chce trzymać rękę na
pulsie. Dziękuję. I słuchać Radia Wnet.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
Dziękuję.
Program Wschodni Radia Wnet. Sobota o 10:07.